Witam wszystkich, wszystkie siostry, wszystkich braci na miejscu tutaj w zborze, na naszym wykładzie dzisiejszym ze zboru z Chełma, również wszystkie siostry, wszystkich braci na łączach internetowych i wszystkich słuchaczy. Dzisiejszy temat, którym chcielibyśmy się zająć, to, jak zapowiedziano już na Facebooku, dwa domy izraelskie, te z nazwy. Dwa domy izraelskie, takie pojęcie jest użyte w kilku miejscach w Słowie Bożym i zanim zaczniemy analizować głębiej, czym się odznaczają, najpierw trzeba wyjaśnić sobie, skąd to określenie się wzięło. Oczywiście wszyscy wiemy, że Biblia mówi o 12 pokoleniach czy plemionach izraelskich, są to potomkowie Jakuba, Izraela. Wiemy też, że po śmierci króla Dawida, potem króla Salomona, królestwo zostało podzielone i tak powstały dwa królestwa, na południu Juda i mniejsze pokolenie Benjamina, natomiast 10 pokoleń, 10 plemion miało swoje królestwo na północy, to co później nazywano jako Samaria. Ale mówiąc dwa domy izraelskie, nie mamy na myśli tych podzielonych królestw, ponieważ one tak naprawdę istniały formalnie tylko przez jakiś czas. A dokładniej rzecz biorąc, do uprowadzenia południowego królestwa, tej części południowej do niewoli w Babilonie, ponieważ to północne królestwo Izrael zakończyło swój byt jeszcze wcześniej. Po powrocie z Babilonu, po tych 70 latach niewoli, mamy do czynienia po prostu z ludem Izraela. Lud Izraela, który żył na terenach dzisiejszej Palestyny, nigdy już w czasach tych starożytnych miał nie odzyskać swojej państwowości, ale cały czas żył pod władzą obcych mocarstw. Tak jak wiemy, tak było także w czasach, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Wtedy akurat Imperium Rzymskie panowało nad tymi terenami. Więc te dwa królestwa w starożytności, wiemy, że miały swoich królów, wiemy też ze Słowa Bożego, jakie rządy, w jaki sposób sprawowali ci królowie. Natomiast skończyło się i już nie było tych dwóch królestw. Po powrocie z Babilonu na długie wieki nie było królestwa ani tego, czyli ani północnego, ani południowego. Był tam tylko Izrael cielesny. Za czasów naszego Pana Izraelici, czyli Żydzi, zamieszkiwali na południu Judeę, na północy Galileę. Jeszcze w tamtym czasie byli Samarytanie, którzy zamieszkiwali Samarię. To są tereny, które dzisiaj znane są jako zachodni brzeg Jordanu. I wszystkich wtedy nazwano Żydami, bo tak naprawdę wiemy, że nasz Pan, chociaż urodzony na południu w Betlejemie, wychowywał się w Nazarecie, też o nim mówiono, że jest Żydem, a nie, że ktoś był Judejczykiem i Izraelitem z jakimś głębszym odróżnieniem tego słowa. W Księdze Izajasza, rozdziale 8, wersecie 14, mamy wymienione właśnie to pojęcie dwa domy izraelskie. Izajasza 8:14 czytamy. To jest wypowiedź o naszym Panu prorocza. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela. Więc werset ten, te słowa wskazują na to, że osoba odkupiciela miała okazać się nie tylko tą światłością, nie tylko takim wielkim błogosławieństwem, ale pod pewnymi względami miała też spowodować potknięcie. Dla kogo? Dla dwóch domów Izraela, czyli cielesnego Izraela, bo ci, którzy zastali, których nasz Pan zastał przychodząc na ziemię, no to byli Żydzi urodzeni według ciała, ale jak się potem przekonamy, nie tylko. Więc zanim omówimy tę przyczynę potknięcia się i dlaczego to osoba naszego Pana okazała się kamieniem obrazy i skałą potknięcia, przyjrzymy się tym dwóm domom izraelskim. Najogólniej rzecz ujmując, Izrael to lud Boży, potomstwo Abrahama. Wiemy z pierwszej Księgi Mojżeszowej, że Bóg obiecał bezwarunkowo pewne błogosławieństwa Abrahamowi, także jego potomstwo przyrównał do gwiazd i do piasku. Ta część ziemska, w pierwszej kolejności związana z narodowością, to po prostu cieleśni potomkowie Jakuba. Wiemy, że Jakub miał swoich 12 synów, później ich potomkowie trafili do niewoli egipskiej, zostali wyzwoleni, Mojżesz sprowadził ich do ziemi Kanaan. Oczywiście Mojżesz sam osobiście nie wprowadził, tylko uczynił to już Jozue. To są wszystko te historie ze starożytności i oni mieli zamieszkiwać tę ziemię, która przez Boga została dana potomstwu Abrahamowemu jako dziedzictwo na własność. I na co trzeba zwrócić uwagę? W tamtym czasie ze wszystkich narodów ziemi, bo przecież nie tylko Izrael żył w Palestynie, dookoła były różne inne ludy, tylko oni mieli tą wyjątkową pozycję w Bożych oczach. Tylko oni mieli to wyjątkowe błogosławieństwo i cieszyli się szczególnym związkiem ze Stwórcą Wszechświata jako naród. Oni byli szczególną własnością i tak też Bóg ich nazywa na kartach Starego Testamentu. Ten okres szczególnej łaski dla cielesnego Izraela, czyli dla cielesnych potomków Jakuba, jest nazwany wiekiem żydowskim, czyli właśnie tym okresem czasu, kiedy Bóg szczególnie zajmował się tylko tym jednym ludem. Ale koleje losów tego ludu są nam też znane, to nie wyglądało tak, że oni czcili Boga w sposób, który był dla niego, był zgodny z jego życzeniem. Wiemy, że po drodze przydarzały im się upadki i wzloty. Z reguły wyglądało to tak, że czas, kiedy byli posłuszni, odznaczał się błogosławieństwem im jako całemu narodowi, natomiast czas nieposłuszeństwa był związany z zsyłaniem kary. Na przykład byli nękani przez swoich okolicznych wrogów, przez inne narody, które dookoła zamieszkiwały. Wreszcie przyszedł czas pierwszego adwentu naszego Pana, pierwsze jego przyjście, które jest związane z odkupieniem ludzkości, z zapłaceniem okupu. Jak wiemy, nasz Pan urodził się w miasteczku Betlejem od żydowskich rodziców, urodził się jako Żyd z ciała. Przyszedł do swoich, wiemy też, ale oni go nie przyjęli. Moment ofiary naszego Pana, czyli przelania krwi jako okup na krzyżu, to tak naprawdę w historii upadłego człowieka, upadłej ludzkości najważniejszy moment. I mimo że naród izraelski jako całość, ten cielesny, tego nie poznał, nie uznał, to ten moment odznacza się jeszcze czymś bardzo ważnym, oprócz odkupieniem, mianowicie nastąpieniem wielkiej zmiany dyspensacyjnej. Bo oto oprócz Izraela z ciała pojawił się inny lud Boży. Ta zmiana, czyli odrzucenie cielesnego Izraela od łaski albo zakończenie czasu, kiedy cieszył się łaską, została zapowiedziana proroczo już kilkaset lat wcześniej w księdze Jeremiasza. U Jeremiasza rozdział 16, werset 18 mamy właśnie zapisane słowa, które się odnoszą do tego. Jeremiasza 16, 18 czytamy. I odpłacę im najpierw w dwójnasób za ich winę i ich grzech. Że splamili moją ziemię ścierwem swoich obrzydliwości i swoimi ohydami napełnili moje dziedzictwo. Użyte tutaj słowo dwójnasób być może jest dla niektórych takim niefortunnym słowem w tłumaczeniu na język polski, bo dwójnasób, kiedy pomyślimy, sugeruje, że coś zostało jeszcze raz tyle dane. Na przykład, jeżeli ktoś musiał się wycierpieć, to że te cierpienia w dwójnasobie powinny być jeszcze bardziej intensywne, tak jak gdyby dwa razy dodane. Natomiast użyte tutaj w oryginale hebrajskie słowo miszne nie oznacza, że to miało być dwa razy zintensyfikowane, dwa razy gorsze, tylko że okres trwania okresu niełaski miał być dokładnie taki sam jak okres trwania łaski. Tak jak sobie przypominamy, szczególny ten czas, 18 stuleci ponad, kiedy tylko potomkowie cieleśni Izraela w Bożych oczach byli ludem Bożym. Tylko oni byli tym szczególnym ludem na szczególną własność. Miał się ten okres zakończyć. Z rozważań Pisma Świętego wiemy, że dokładnie 1845 lat łaski od momentu śmierci Jakuba do 33 roku naszej ery, czyli odrzucenia Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, jako Odkupiciela, trwało właśnie dokładnie 1845 lat i później następne 1845 lat oznaczało ten dwójnasób, czyli odrzucenie cielesnego Izraela od stan łaski. Już nie oni mieli być tym ludem Bożym cały czas pod szczególnym Bożym nadzorem, pod szczególną Bożą opieką. Tutaj wiemy, że ta cezura, kiedy się zakończył ten okres niełaski, ona też została ustanowiona w 1878 roku, czyli no, nie tak dawno, sto kilkadziesiąt lat temu. Wtedy na przykład na kongresie w Berlinie zaczęto powoli szukać rozwiązania dla kwestii Żydów i chociaż wiemy, że do przywrócenia państwowości w Palestynie minęło następne 70 lat, to ten proces rozwijał się powoli. Więc tak naprawdę to proroctwo Jeremiasza i te wydarzenia związane z odrzuceniem naszego Pana wskazują na to, że miejsce cielesnego Izraela zajął inny Izrael, już nie urodzonych z ciała Izraelitów, ale Izrael duchowy, tak jak to jest przez nas określone. I naprawdę bardzo dobitnie nasz Pan przedstawił tę zmianę, te zakończenie wieku żydowskiego i rozpoczęcie wieku Ewangelii, już nie ograniczając się tylko do cielesnych potomków Jakuba, przedstawił nasz Pan ją w przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Ta przypowieść jest ogólnie bardzo szeroko znana wśród chrześcijaństwa, natomiast najczęściej mylnie interpretowana. Nie będziemy tutaj powtarzać całej jej treści, tylko tak podsumowując, można powiedzieć, jakie wnioski niektórzy chrześcijanie z niej wysnuwają. Oczywiście w Ewangeliach każdy zainteresowany może sobie znaleźć tę przypowieść i przeczytać ją. Trzeba powiedzieć, że po pierwsze ona wcale nie wskazuje na to, że istnieje jakieś życie pozagrobowe i nieśmiertelność duszy, tak jak niektórzy sugerują, czytając czy wyjaśniając tę przypowieść. I nie jest też to pochwała życia w ciężkiej biedzie jako wzoru, że właśnie tego Bóg oczekuje od swoich sług, a wszyscy bogaci zostaną potępieni. Nie. Jest to nonsens, tak wcale nie brzmi wytłumaczenie tej przypowieści. Jak dobrze wiemy, bogacz symbolicznie reprezentuje naród żydowski, ten cielesny, ten, który rozwijał się w czasie trwania wieku żydowskiego. On miał obietnicę jako jedyny od Boga i był dziedzicem tych obietnic. Miał zakon, który też regulował stosunki pomiędzy ludźmi a Bogiem, takie jak obowiązywały na on czas. I wiemy, że wśród wszystkich narodów była właśnie ta szczególna rola przeznaczona tylko dla cielesnych potomków Jakuba. Natomiast Łazarz, jego oryginalne imię brzmi Eliezer, czyli Bóg dopomógł, Bóg dopomaga, to w ogólności wszyscy ci, którzy żyli w duchowej biedzie, czyli bez tych wspaniałych Bożych obietnic, którymi cieszył się cielesny Izrael, bez zakonu, bez tego wspaniałego stosunku, jakim ludzie wtedy cieszyli się z Bogiem. W ogólności są to wszyscy poganie, którzy przez cały wiek żydowski byli odrzuceni od Bożej łaski. Bóg oczywiście nie w sposób specjalny, tylko nie zwracał na nich uwagę, bo wtedy skupiał się na narodzie żydowskim. Natomiast wiemy, że w samym narodzie żydowskim też były różne klasy i zwykli prości ludzie, nie znający zakonu, nie znający tych obyczajów, też byli z góry traktowani przez tych, którzy stanowili elitę religijną tego narodu cielesnego. Więc śmierć wzmiankowana tutaj w przypowieści o bogaczu i Łazarzu, bo wiemy, że w tej przypowieści i bogacz umarł w pewnym momencie i Łazarz umarł, oznacza po prostu zmianę ich stanu, zmianę ich pozycji względem Boga. I okazuje się, że to teraz Łazarz jest w lepszej pozycji, teraz Łazarz jest na łonie Abrahama, natomiast bogacz jest w stanie odrzucenia, w stanie symbolicznych mąk. I to jest właśnie to, co nasz Pan poprzez przypowieść, tak jak wiemy, nasz Pan często używał przypowieści, podając prawdy, to jest właśnie ten moment, kiedy miał zostać odrzucony cielesny Izrael, a na scenę wkracza wtedy Izrael duchowy. Ci z Żydów, z cielesnego Izraela, którzy nie przyjęli naszego Pana jako swojego odkupiciela, oczywiście mieli zostać odrzuceni, jak ten bogacz, ale dobrze wiemy, że nasz Pan swoich pierwszych uczniów, swoich naśladowców, rekrutował oczywiście spośród cielesnego Izraela, spośród innych Żydów. Więc nie można powiedzieć, że cały Izrael zaczynał teraz doznawać tego stanu niełaski, ponieważ ci, którzy w naszym Panu rozpoznali Mesjasza i zrozumieli, że przychodzi wielka zmiana, oni stawali się jednocześnie, będąc Żydami cielesnymi, stawali się jednocześnie Izraelem duchowym. Oczywiście ten Izrael duchowy, jeszcze więcej o nim powiemy, miał się składać w przyszłości nie tylko z Żydów. Wedle proroctwa 3,5 roku po śmierci naszego Pana to był ostatni tydzień łaski wyłącznie dla ludu Izraela. Ale po 3,5 roku po śmierci naszego Pana, kiedy ten symboliczny ostatni koniec łaski został zakończony, Bóg rozpoczął zapraszać pogan, czyli tych, którzy dotychczas w ogóle nie mogli być nazwani żadnym ludem, aby stali się jego duchowymi dziećmi, aby stali się duchowymi dziećmi Abrahama, aby też stali się dziedzicami tych wielkich obietnic. Oczywiście poganie nie mieli przestrzegać zakonu, nie mieli stać się częścią cielesnego Izraela, ponieważ ta zmiana dyspensacyjna niosła wielkie zmiany w ogólności. Jeżeli chodzi o potwierdzenia z Słowa Bożego, to najlepiej posłuchać, co powiedział nasz Pan, co prawda z ostatniej księgi biblijnej, ale to bardzo dobrze opisuje fakt, że nazwa Izrael odnosi się nie tylko do Żydów cielesnych, ale także do Izraela w znaczeniu chrześcijaństwa, w znaczeniu Izraela duchowego. W Księdze Objawienia, rozdział 3, werset 9, Objawienie 3:9, czytamy: oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Nasz Pan zwraca się tutaj do kościoła w czasie filadelfijskim, w czasie reformacji. To już przedostatni okres rozwoju kościoła. Wiadomo, że wypowiadając te słowa, nie ma na myśli Izraela cielesnego, czyli Żydów, ponieważ tak naprawdę to jest proroctwo zawarte w Księdze Objawienia i oni nie mają już jako Izrael cielesny większego znaczenia. Te słowa są kierowane do Izraela duchowego i uwaga, tutaj nasz Pan też mówi, podają się za Żydów, czyli podają się, że tak jak wy są dziećmi bożymi, że są tym narodem na szczególną własność, a tak naprawdę w ogóle nimi nie są. To też jest wskazówka, że były jednostki, które co prawda twierdziły, że są chrześcijanami, ale tak naprawdę nazywały się tylko chrześcijanami i tak naprawdę ta nazwa to było wszystko, ponieważ ich sposób postępowania, ich sposób wykonywania tego, co nakazywała wiara chrześcijańska, nie miał z nią wiele wspólnego. Takiego określenia używa też apostoł Paweł w liście do Galacjan 6:16. List do Galacjan 6:16 czytamy: a pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Oczywiście tutaj kontekst jest inny. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to określenie. Nad Izraelem Bożym. Wiadomo, że apostoł Paweł te słowa, chociaż sam był Żydem, chociaż sam był wcześniej faryzeuszem i tak został wychowany, nie kierował już do Żydów względem ciała, ale do braci w Chrystusie, do chrześcijan, którzy zostali przez niego też nazwani tutaj Izraelem Bożym. I jeszcze dla poparcia tego mamy list do Rzymian 2:28-29. List do Rzymian 2, wersety 28-29. Wszystkim znane te słowa i one są aktualne po dziś dzień, jeżeli chodzi o ich duchową głębię, o ich wartość. Rzymian 2:28-29. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Cóż, no, trzeba podsumować prostymi słowami ten werset. Oczywiście chodzi tutaj nie o zewnętrzne oznaki bycia wiernym dzieckiem Bożym, bycia człowiekiem oddanym Bogu, tylko tym, co rzeczywiście tkwi w sercu, bo Bóg na to spogląda i Bóg to widzi. Tutaj obrzezanie serca wspomniane przez apostoła Pawła, to jest po prostu symbol poświęcenia, oddania się Bogu. Oczywiście nie można takich symboli traktować w sensie dosłownym. Tak na marginesie trzeba wspomnieć, że badacze literatury, tacy, którzy badają ją, czy w ogóle rozwój chrześcijaństwa od strony naukowej, zdarza się, że zarzucają świętemu Pawłowi antysemityzm, bo święty Paweł, będąc sam początkowo bardzo, bardzo religijnym Żydem, prześladował chrześcijan na początku, jak wiemy. Później, kiedy nastąpiła ta zmiana, kiedy nasz Pan jako jasność z nieba objawił mu się, odwrotnie, skierował całą swoją tą gorliwość w szerzenie Słowa Bożego, w szerzenie Ewangelii po całym tym współczesnym świecie starożytnym, czyli Imperium Rzymskim. I tak naprawdę, potępiając Żydów, nie możemy mówić tutaj o żadnym antysemityzmie. Nie. Święty Paweł po prostu potępiał to, jakie straszne prześladowania Żydzi według ciała, Izraelici według ciała, zadawali Izraelowi duchowemu. Prześladowali ich, jak wiemy, w listach apostołu Paweł, czy w dziejach apostolskich, też jest to wspomniane, też podlegał takim prześladowaniom. Więc nie jest to żaden antysemityzm, tylko przedstawienie rzeczywistej sytuacji, jaka wówczas miała miejsce, czyli bezwzględnych prześladowań, które wycierpieli chrześcijanie od Żydów według ciała. Natomiast przez wiele wieków Kościół chrześcijański, przez cały wiek Ewangelii, tak jak się rozwijał, też jest uprzedzony do Żydów. Oczywiście najpoważniejszy zarzut to jest ten, że zamordowali Pana Jezusa, ale do tego jest dołączone też wiele innych. Wielu chrześcijan literalnie traktuje to, że zostali już raz na zawsze odcięci od łaski Bożej za swoje przestępstwa względem Boga, ale jak wiemy też, Boże powołania i obietnice są nieodwoływalne i mimo tego, że Izrael cielesny odpadł od Bożej łaski, to przyjdzie czas, i miał przyjść czas, kiedy zostanie do tej łaski przywrócony, i że zgodnie z obietnicami danymi praojcom, nawet Izrael cielesny ma swoje szczególne miejsce w Bożym planie zbawienia. Przyjęcie naszego Pana w pierwszym wieku naszej ery objawiło prawdziwych i nominalnych Żydów w Izraelu cielesnym. Nie trzeba było jednak długo czekać, a również w Izraelu duchowym okazało się, że jest taki podział. To znaczy, że ten Izrael duchowy także składa się z dwóch części. Części prawdziwej, z głęboką wiarą w sercu, czyli tych Żydów duchowych, których nasz Bóg serca widzi i wie, że są wierne i że wie, że są szczere, a tylko takimi, którzy są z nazwy i właśnie do tego nawiązuje tytuł dzisiejszego wykładu. Izrael cielesny dzielił się na Izrael cielesny prawdziwy i nominalny, czyli ten z nazwy, i również Izrael duchowy składa się z tych dwóch części. Ciężko jest powiedzieć, jakie przez wiele wieków były proporcje. Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że tych z nazwy było zawsze dużo, dużo więcej niż tych prawdziwych. I w jednym domu izraelskim, i w drugim domu izraelskim, czyli i wśród cielesnych Żydów, i wśród duchowych Żydów. Taki przykład bycia Izraelitą duchowym tylko z nazwy, a nie z serca, mamy już w dziejach apostolskich. Przypomnijmy sobie na przykład opowieść o Ananiaszu i Safirze. To tylko krótko podsumuję, nie będziemy czekać. Kiedy tak naprawdę ludzie, od których nie było wymagane poświęcenie, ponieważ jest ono przywilejem, a nie pod przymusem, chcieli pokazać, że takiego poświęcenia wszystkiego, w tym przypadku rzeczy materialnych, dokonali. No i co? Było to kłamstwo, zataili prawdę, zapłacili za to śmiercią zresztą. Nikt ich nie zmuszał, żeby wszystko oddawali, a sami zdecydowali się na oszustwo, bo chcieli z jakichś względów też być uważani za część tego Izraela duchowego. Oczywiście nie znamy do końca stanu ich serca, jakie za tym się kryły przemyślenia. Możemy na pewno domniemywać, że skoro zostali tak ukarani, no to w tych sercach dużo nieczystości musiało być. Jak wiemy, też zostało zapowiedziane przez naszego Pana, że do Królestwa Bożego, czyli do tego duchowego Izraela, spłodzonych z ducha, braci Chrystusa, mieli inni wdzierać się gwałtem i porywać je jak gdyby. I to jest też dobre podsumowanie, na czym polegało właśnie rozwijanie się Izraela duchowego. Tylko część członków tego Izraela duchowego była tymi prawdziwymi Izraelitami, tak samo jak w cielesnym Izraelu, tylko część to byli prawdziwi Żydzi. Po tym wstępie, żeby objaśnić właśnie na czym, co się kryje za rozróżnieniem tych dwóch domów izraelskich, że faktycznie możemy powiedzieć o Izraelu cielesnym, że to był jeden Izrael i Izrael duchowy, chrześcijaństwo to jest drugi Izrael, przeanalizujemy kilka podobieństw. Dzisiaj, ponieważ zajmujemy się Izraelem z nazwy nominalnym, to będą takie antyprzykłady, czyli takie dla napomnienia chrześcijan negatywne przejawy tego, co nie jest żadną służbą Bożą, tylko należy do nominalnego, takiego pozornego przejawiania miłości do Boga i wierności. Więc podobieństwa domów nominalnych żydowskiego i chrześcijańskiego na pewno są różnorakie. Ja tutaj podzieliłem bodajże na cztery różne części. Oczywiście ten temat jest bardzo szeroki i można będzie dodawać jeszcze różne inne przejawy, ale ogólnie można powiedzieć, że jak to się mówi w języku potocznym, te nominalne domy izraelskie były po jednych pieniądzach tak naprawdę i chrześcijanie nie mają prawa, żeby nominalni chrześcijanie nie mają prawa czuć jakiejś wyższości nad cielesnym Izraelem, ponieważ jeżeli chodzi o niedochowywanie wierności, o swoje postępowanie, niewiele się od nich różnią. Wiadomo, są to tylko różne dyspensacje, inaczej to się przejawia w postępowaniu na co dzień, w uczynkach, w myślach, w słowach. Pierwszy zakres taki, w którym widzimy podobieństwo, to jest wprowadzanie nauk ludzkich w miejsce Słowa Bożego. I to jest typowe dla nominalnego kościoła żydowskiego i dla nominalnego kościoła chrześcijańskiego. Wiemy, że w swojej historii Izrael cielesny niejednokrotnie w ogóle oddawał się bałwochwalstwu i popadał w ogóle w fałszywe nauki tych wszystkich narodów, które ich otaczały. I no to już taki bardzo jaskrawy przykład, jeżeli chodzi o odrzucanie tego, co nauczał Bóg, czyli zostawienie całkowicie prawdziwego Boga i oddawanie czci Baalom i Asztarte, tak jak czytamy w Starym Testamencie. I wiemy, że w ten sposób często następowały okresy, kiedy cały Izrael oddawał się temu bałwochwalstwu albo jego część, a wówczas ta część była oczywiście przytłaczająca, a ta, która odznaczała się wiernością, była liczbowo niewielka. Najwięcej przykładów jednak, jeżeli chodzi o takie negatywne zachowanie, zawsze są tutaj nieocenionym przykładem faryzeusze, potępiani jasno przez naszego Pana, czyli to, co wiemy już nie z ksiąg Starego Testamentu, tylko z Ewangelii, tak jak nasz Pan oceniał ich postawę serca, ich zachowanie. I wiemy, że faryzeusze też wprowadzili, chociaż mówimy już nie o starożytności takiej głębokiej, ale o pierwszym wieku naszej ery, masę nauk ludzkich, których się bardzo trzymali i uważali, że to jest właśnie ten sposób, w jaki należy służyć Bogu. To podobieństwo jest uderzające, jeżeli chodzi o nominalny lud Boży faryzeuszy, czyli cielesnego Izraela, i później to, co działo się na przestrzeni wieków przy rozwoju chrześcijaństwa. Wtedy byli też sadyceusze i z Ewangelii wiemy, z Nowego Testamentu wiemy, że oni też wyznawali rozmaite nauki, chociaż nigdy tak bezpośrednio nie byli potępiani przez naszego Pana jak faryzeusze. Ale wiemy też, że na przykład apostoł Paweł kiedyś te sprzeczności w ich naukach, w tych ich wymysłach wykorzystał, stojąc przed sądem, także już skupili się nie na sądzeniu jego, tylko zaczęli się sami między sobą kłócić właśnie na podstawie tego, co on w taki przemyślany sposób podsunął w swojej mowie. Co do faryzeuszy, to też wiemy, że to słowo faryzeusz w wielu, wielu językach, szczególnie z krajów chrześcijańskich, jest synonimem religijnej obłudy. ty faryzeuszu, jeżeli ktoś by usłyszał, to nie znaczy oczywiście nic dobrego. I nasz Pan piętnował ich właśnie za ludzkie wymysły stawiane na miejscu Słowa Bożego, ale nie same ludzkie wymysły i nie same wymyślone nauki, bo to jeszcze byłoby pół biedy, tylko za sposób, w jaki oni według tych swoich wymyślonych nauk przez brak litości, miłosierdzia, miłości podchodzili do innych cielesnych Żydów. Jak wiemy, bo to często jest też przywoływane, taki najbardziej jaskrawy przykład właśnie tego ludzkiego wymysłu w miejsce Bożego prawa, to jest temat pomocy starym niedołężnym rodzicom, którzy sami o swoje potrzeby nie mogą zadbać. Wiemy, że zakon na każdego Żyda cielesnego nakładał bezwzględny obowiązek, że mają zajmować się rodzicami i mają właśnie w ten sposób tę cześć im okazywać, tę miłość im okazywać. I tutaj nie powinno być żadnych dyskusji, a jak wiemy, przeznaczenie, zablokowanie tych środków materialnych na przyszłą ofiarę dla świątyni sprawiało, że była to wymówka, która pozwalała się wymigać od opieki, która powinna być okazana rodzicom. I tak naprawdę wszystko działo się według nauk przywódców religijnych, bo to sami faryzeusze to wymyślili. Nasz Pan Jezus Chrystus tak to podsumował w Ewangelii Marka 7:13. Marka 7:13 nasz Pan powiedział: tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Tutaj jest jasno i dobitnie to nazwane. Jest to po prostu przeinaczanie, unieważnianie Słowa Bożego przez ludzkie wymysły. Mimo że takiego Izraela cielesnego, jak nasz Pan go zastał 20 wieków temu, już nie ma, 21 właściwie, to środowisko bardzo pobożnych, religijnych, ortodoksyjnych Żydów, tak zwanych Haredim, też po dziś dzień trzyma się właśnie takich bardzo, bardzo pieczołowicie opracowanych wymysłów ludzkich. Także to, co jest podane w zakonie jako obowiązujące prawo, zostało przez nich rozciągnięte do absurdu i są tam regulacje dotyczące tak naprawdę każdej dziedziny życia, mimo że bezpośrednio ciężko jest w ogóle związek z zakonem danym Mojżeszowi pewnych regulacji wykazać, to oni się tego trzymają. Nie rozróżniają, że to jest tylko wymysł ludzki, ale autorytet człowieka jest dla nich tak samo istotny jak Słowo Boże. Niestety nominalna część Izraela duchowego, czyli tego kościoła chrześcijańskiego, tak samo zachowuje się w wielu, wielu dziedzinach i wiemy, że przez całe stulecia odchodzenie, unieważnianie Słowa Bożego i zastępowanie naukami ludzkimi sprawiło, że chrześcijaństwo obecnie wygląda tak, jak wygląda. W Ewangelii Marka 7:9, Ewangelia Marka 7:9 mamy słowa zapisane: chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. To też nasz Pan powiedział właśnie i te słowa obowiązują nie tylko Izraela cielesnego, nominalnego, nie tylko faryzeuszy, do których było skierowane, ale także można je odnieść do wielu, wielu nauczycieli wśród Izraela duchowego, wśród chrześcijan tylko z nazwy. Wprowadzanie nauk ludzkich miało zresztą miejsce już w czasach apostolskich i apostoł Paweł też podejmuje ten temat często. Takim jeszcze niewinnym rodzajem wprowadzenia nauk ludzkich było na przykład to, że poganie, którzy zostali chrześcijanami, mieli zacząć podporządkowywać się prawu żydowskiemu. Coś, co absolutnie nie było nauką naszego Pana, tak jak gdyby chrześcijanie pochodzący z Żydów nie rozumieli, że ta zmiana jest o wiele większa niż tylko tworzenie jakiejś nowej grupy religijnej. Ale jeżeli przemyślimy to, to tak naprawdę te błędne nauki wprowadzane już we wczesnym kościele, w tym pierwszym kościele, wydają się niewinne, jeżeli przeanalizujemy to, co było wymyślane w późniejszych wiekach. Apostoł Paweł w drugim rozdziale do Kolosan, Kolosan 2, werset 8, pisze: Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Tutaj jasno jest powiedziane, że chrześcijanie prawdziwi, ten prawdziwy Izrael duchowy, mieli okazywać uwagę i ostrożność, ponieważ zagrożenie, żeby ktoś sprowadził ich na manowce filozofią i czczym gadaniem, było jak najbardziej realne. Tutaj podsumowanie jest, że to wszystko miało być oparte nie na Chrystusie, tylko właśnie na ludzkich podaniach i na żywiołach świata. Apostoł Paweł, wiemy, że też doradzał braciom, żeby ostrożnie odnosili się do tego wszystkiego, żeby to odrzucali, żeby nie pozwalali, aby ktoś im znowu narzucał jarzmo zakonu, ponieważ nasz Pan przyszedł właśnie po to, żeby uwolnić i dać tę wolność, a kontynuowanie tych praktyk wcale nie było zbudowane na Chrystusie. W dalszych wiekach rozwoju chrześcijaństwa, jak wspomniałem, mamy jeszcze inne nauki ludzkie wprowadzane w miejsce Słowa Bożego i na przykład w tej chwili, obserwując sytuację, coś, co jest ewidentne i też razi wielu chrześcijan, którzy bazując na Słowie Bożym rozumieją, że niektóre nauki są naprawdę nie do zaakceptowania, jednak wiemy, że w jakiś sposób można znaleźć wyjaśnienie nawet dla bałwochwalstwa, ponieważ niektóre odłamy chrześcijaństwa posługują się obrazami, posługują się figurami i tak dalej, ale ja kiedyś słyszałem wyjaśnienie, że nikt nie oddaje tutaj bałwochwalczej czci figurom albo obrazom. Jest to po prostu tylko coś, co nas zbliża do Boga i jeżeli się modlimy przed figurą, to nie znaczy, że oddajemy jej cześć, tylko to jest coś, co nas zbliża do Boga. Dla mnie takie wyjaśnienie kompletnie niezrozumiałe, ponieważ w zakonie żydowskim mamy umieszczony całkowity, bezdyskusyjny zakaz tworzenia sobie takich bożków dosłownych, bo wiemy, że duchowo też możemy mieć różne bożki, natomiast tutaj chodzi o te materialne i wiemy, że chrześcijanie, tak jak obserwujemy rozwój Kościoła w pierwszym wieku naszej ery z Nowego Testamentu, no, na pewno nie wymyślali takich rzeczy i na pewno nie stwierdzili nagle, że należy oddawać cześć Bogu za pomocą jakichś przedmiotów, jakichś posągów. Takie problemy nawarstwiały się przez całe wieki i najbardziej znane, bo tutaj dużo by można było opowiadać, gdybyśmy analizowali te wszystkie współczesne nauki, które współcześnie są wyznawane przez Izraela duchowego, przez tę nominalną część. Chociaż nie tylko, bo wiemy, że w nominalnym kościele zawsze byli członkowie kościoła przez wieki i mimo, że wyznawali te błędy, no to oni nie byli na pewno źródłem wymysłów takich i zastępowania tych nauk pochodzących od Boga naukami ludzkimi. To tutaj możemy wspomnieć te najważniejsze, chociażby z pierwszych stuleci, sobory powszechne tak zwane, na których w tej chwili bazuje Kościół rzymskokatolicki i nie tylko on, jako te sobory, które właśnie kształtowały wiarę. I tutaj dla podsumowania, tylko jako ciekawostka, ponieważ oczywiście można sobie samemu to doczytać. Pierwszy sobór w Nicei w 325 roku, tam stwierdzono, że nasz Pan jest równy Ojcu. Czyli tutaj już jest bardzo poważne zaburzenie tego, co wynika ze Starego Testamentu, tego, co czytamy na kartach Nowego Testamentu. Oto nasz Pan, który przyszedł złożyć tutaj ofiarę ze swojego życia, przelać swoją krew i zapłacić okup. Tak naprawdę no, on też zapłacił sam sobie, bo jest równy Ojcu, można by było pomyśleć. I ten sobór przyniósł też potępienie i uznanie Ariusza za heretyka, chociaż tak naprawdę heretykami byli oczywiście ci, którzy wymyślali te nowe nauki i wprowadzali je w miejsce Słowa Bożego. Następny sobór w Konstantynopolu, rok 381. Tutaj do Ojca i Syna dołączył Duch Święty, więc mamy już Trójcę. No i później sobór w Efezie, 431 rok, tak zwana Matka Boska, czyli coś, co w ogóle nie można doczytać nawet wzmianki o tym, że matka Pana Jezusa, Maria, poza oczywiście opiewaniem jej wierności i tego, jaką była Żydówką, no, spotkał ją niesłychany przywilej urodzić Mesjasza. Nowy Testament ani słowem nie wskazuje, że należałaby się jej jakakolwiek cześć. A jak to się rozwinęło po dziś dzień, wiemy bardzo dobrze. Więc tutaj w porównaniu do tego, co wymyślali faryzeusze, można powiedzieć, że kościół nominalny, czyli ta nominalna część duchowego Izraela, tak naprawdę no, nie odstaje. Nie ma się czym powstydzić, jeżeli tak ironicznie można powiedzieć. Przez wieki płomienie prawdy pojawiały się i tu, i tam za pomocą, za sprawą członków gwiezdnych i niestety z upływem czasu te płomienie, które można byłoby pomyśleć, że przyniosą jakąś większą zmianę, one jednak no, przygasały i następował mimo wcześniejszego entuzjazmu bardzo często powrót do wcześniejszych ludzkich wymysłów, czyli to, co zostało podane już jako prawda oparta wyłącznie na Słowie Bożym i tak z perspektywy czasu było skazane na przegraną. Jak wiemy, nie było to jednak bezowocne, ponieważ te wszystkie nauki przez wiele stuleci istnienia Izraela duchowego były, jakby nie patrzeć, zapamiętane, później podsumowane i to jest to, z czego my korzystamy w czasach dzisiejszych. Więc podsumowując ten aspekt, czyli wymysły ludzkie w miejsce nauk ze Słowa Bożego, możemy powiedzieć, że tak, są to antyprzykłady, które powinny nas też uczyć, i dla prawdziwego Izraela duchowego jest na pewno ważne, aby wszystko, tak jak Berejczycy, dokładnie sprawdzać, czy jest zgodne z pismami, ze Słowem Bożym, ponieważ tu i ówdzie pojawiają się różne nowinki, różne myśli, ale prawdziwe dziecko Boże, członek prawdziwego Izraela duchowego powinien oczywiście z dystansem się do tego odnosić i wszystko bardzo ostrożnie badać i sprawdzać, ponieważ wszystko musi być potwierdzone ze Słowem Bożym. Wiemy, że są pewniki, według którymi powinniśmy badać daną naukę, aby przekonać się, czy rzeczywiście jest prawdziwa, czy nie. A zasada taka podstawowa jest to, co wielu z nas zna. Jeżeli Biblia na jakiś temat milczy, to rozsądnie jest po prostu też na ten temat milczeć i nie stawiać własnych wymysłów. Drugi taki temat, w którym widać podobieństwo, takie negatywne oczywiście, pomiędzy Izraelem cielesnym nominalnym, a Izraelem duchowym, tą nominalną częścią, to formalizm w czczeniu Boga. Czyli nie tak jak zostało nakazane chrześcijanom duchem i prawdą, ale przez uroczystości, rytuały, obrzędy, rozmaite porządki ustalone w tych rytuałach, szaty, kadzidła, rekwizyty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest ta kategoria bardzo szeroka. Ja chciałem po prostu to jakoś podsumować, bo aż rzuca się to w oczy w obydwóch Izraelach nominalnych, i tym Izraelu cielesnym, i tym duchowym. Owszem, w zakonie Izrael cielesny miał nakazane pewne obrzędy i ceremonie i to bardzo dobrze wiemy. Ich źródłem był Bóg. To nie były wymysły ludzkie, to jest to, co sam Bóg polecił, ażeby czynić, żeby w ten sposób wyrażać cześć do Niego. I te obrzędy jednak nie miały być wszystkim, bo wiemy, że Bogu, tak jak podane jest w zakonie, bardziej zależało, żeby nie zaniedbywać przy tym sprawiedliwości, miłosierdzia i innych wartości duchowych. To jest to, co nasz Pan też, mówiąc do faryzeuszy, powiedział, że tamte rzeczy należało czynić, ale tych nie zaniedbywać. Te wszystkie obrzędy, które znamy ze Starego Testamentu, one też nie były przypadkowe. To nie tak, że nasz Bóg siedząc na swoim niebiańskim tronie napawał się tymi obrzędami i cieszył się, że ludzie wszystko po kolei czynią, że przebierają szaty i w ten sposób właśnie oddają mu cześć. Absolutnie nie. Są to symbole bardziej głębokich rzeczy duchowych, o czym doskonale wiemy, że te wszystkie rzeczy, które zostały nakazane w zakonie, to było to, co miało swoje prawdziwe wypełnienie, znaleźć dopiero w przyszłości w tej sferze duchowej. Wiemy też, że właśnie dlatego nasz Pan powiedział, że nie jest możliwe, żeby została unieważniona i przeminęła chociażby, przemieniona chociażby jedna cząstka litery w zakonie. To nie było namawianie, żeby jego naśladowcy przyjęli zakon żydowski, tak jak robili to Żydzi cieleśni i dalej go praktykowali, tylko nasz Pan miał oczywiście na względzie w przyszłości to spełnianie wszystkich zapisów zakonu w sposób duchowy. Więc to wszystko, co reprezentują rytuały, obrzędy, różne rekwizyty przedstawione w zakonie żydowskim, to po prostu symbol rzeczywistości duchowej opartej na Chrystusie, gdzie Chrystus jest centralną postacią. Chrystus, czyli nasz Pan, głowa i ciało, czyli Jego oblubienica. Bóg oczekiwał mimo wszystko dużo więcej niż tylko te ofiary zakonu, jak już wspominałem, więc nawet wówczas Izraelici, którzy mogli się oczywiście wytłumaczyć, że bardzo skrupulatnie to wszystko przestrzegają, ponieważ tak nakazał Mojżesz, to wiemy, że Bóg piętnował takie formalistyczne podejście i prorok Izajasz bardzo wyraźnie napisał to w swoim proroctwie, kiedy właśnie Izrael jest przez Boga napiętnowany za takie podejście. W rozdziale pierwszym, wersety 13 i 14 czytamy. Izajasza 1, 13 i 14. Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. No więc można by było zapytać, jak to jest. Tutaj z jednej strony to wszystko jest nakazane przez zakon żydowski, a tutaj Bóg twierdzi, że wcale tego nie chce. I dalsze wyjaśnienie czytamy w wersetach 16 i 17. To jest ten sam, Izajasza 1, 16, 17. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. No tutaj cóż można dodać po prostu. To, ta część formalistyczna, ona miała nie być zaniedbywana, ponieważ był to też nakaz Boży. Natomiast sam Bóg wymagał dużo, dużo więcej rzeczy związanych już z duchem, z uczuciami. I te słowa kierują się do obydwóch domów, i do cielesnego, i do duchowego, ponieważ jak wiemy, nasz Bóg jest niezmienny, On się nie zmienia. Jeżeli nie wystarczało Mu formalistyczne podejście w Izraelu cielesnym, tak samo nie wystarcza Mu formalistyczne podejście w Izraelu duchowym. A te jednostki, które tylko tę formę, tylko ten formalizm uważają za potrzebny, bez głębszego zrozumienia duchowego, to po prostu część Izraela z nazwy. Czy tam jest to Izrael, czy jest to Izrael cielesny, czy Izrael duchowy. Nasz Pan także nawiązał do tego formalizmu. Znowu oczywiście tutaj niezastąpiony przykład faryzeuszy w tym negatywnym znaczeniu. W Mateusza rozdział 12 czytamy. Mateusza rozdział 12, a werset 7. Nasz Pan powiedział. I tutaj kontekst pomijam, te historie są znane ogólnie, natomiast chodzi po prostu o podkreślenie tego, co nasz Pan mówił i myślał o danym sposobie postępowania. Mateusza 12:7 czytamy, i gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Znowu w innym miejscu, kiedy pewien uczony w piśmie pytał naszego Pana, które przykazanie zakonu jest najważniejsze, to nasz Pan oczywiście wtedy podsumował, że jest to miłość do Boga bezwzględna ponad wszystko i miłość do bliźniego, tak jak siebie samego. Nie ma wątpliwości żadnych, że właśnie tak to wygląda i tak można podsumować zakon, jak wiemy też od naszego Pana. W Marka 12:33 czytamy odpowiedź tego człowieka i reakcję naszego Pana od razu na te słowa. Marka 12:33 czytamy. Tutaj oczywiście nasz Pan najpierw powiedział o tym, że to są właśnie najważniejsze te przykazania miłości wobec Boga i wobec bliźniego. I ten, który zadał to pytanie, powiedział, Marka 12, 33, i że jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. To są znamienne słowa w ustach uczonego w piśmie, czy w ogóle Żyda wtedy, który zasadniczo jako członek cielesnego Izraela był przyzwyczajony do tych wszystkich ofiar świątynnych, systemu tych wszystkich ofiar, a tutaj rozpoznał. I reakcja naszego Pana była, no tutaj bardzo piękne słowa, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego, powiedział nasz Pan. Czyli zrozumiałeś, o co naprawdę chodzi w zakonie. Innym przykładem, tutaj już nie będziemy tego cytowali, tylko jako też taka ciekawostka, bo to ma miejsce do dziś dzień w Izraelu cielesnym, to rekwizyty, które służą do oddawania czci Bogu. Być może widzieliście braterstwo, Żydzi przy modlitwach są ubrani w szczególny sposób, mają takie pudełka czarne na czole, mają też na ramieniu obwiązane rzemyki i to jest wspomniane też już, jak wiemy, w Nowym Testamencie. Te pudełeczka noszone na czole, nazwane filakterie albo tefilin po hebrajsku, one mieszczą w sobie malutkie fragmenty z pisma. Nie jestem w stanie w tej chwili dokładnie zacytować, oczywiście chodzi o różne wersety z pięcioksięgu i oni zrozumieli, że właśnie to jest to, czego wymaga od nich Bóg. To jest ciekawostka. Otwórzmy proszę piątą Mojżeszową, 6. Piąta Mojżeszowa, 6. Gdzie, przepraszam, 5 Mojżeszowa 6, wersety 8 i 9, czytamy. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jak przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Ta druga część to tak zwana mezuza, czyli też małe pudełeczko na framudze drzwi w żydowskim pobożnym domu, gdzie też są umieszczone fragmenty pisma. No cóż można powiedzieć, no naiwna interpretacja dosłowna tego, co Bóg kazał czynić swojemu ludowi, no bo kiedy czytamy takie słowa, wiadomo, że to są figury poetyckie. No, jeżeli ludzie są w stanie tworzyć wspaniałą poezję, to cóż dopiero Bóg? On też się posługuje różnymi figurami retorycznymi, poetyckimi i tak dalej. Więc stąd to określenie, że te słowa mają być jak przepaska między oczami. Żydzi postanowili zrobić literalną, dosłowną, materialną przepaskę i trzymają ją między oczami. Ale te podobieństwa właśnie takiego naiwnego, dosłownego odczytywania tego, co jest zapisane w Słowem Bożym, dotyczą nie tylko Izraela cielesnego, ponieważ bardzo często w Izraelu duchowym też nauki czy proroctwa, wszystko to, co jest przepowiedziane, na przykład tych czasów, w których my żyjemy, też jest zrozumiane dosłownie. Natomiast na przykład wiemy, że ludzie sobie wyobrażają, że nasz Pan w widzialny sposób miał przyjść na obłokach z mieczem, na rumaku jakimś, są takie w sztuce przedstawienia na przykład. A wiemy, że tak naprawdę wcale nie o to chodzi. Każde słowo w Biblii ma swoją symbolikę głębszą. Wszystko to w takiej sferze duchowej, a nie takiej widzialnej dla oka. Nasz Pan zresztą krytykował też sprawę tego eksponowania rekwizytów takich jak filakterie, właśnie te pudełeczka i rzemyki, bo tutaj nie będziemy już cytowali, w rozdziale 23 Ewangelii Marka tam zwracał się do faryzeuszy, biada wam, i jedna z tych wypowiedzi właśnie dotyczy tego wydłużania tych rzemyków i tak dalej, czyli przywiązywania tak naprawdę wszelkiej uwagi do formy, a nie do treści duchowej. W Izraelu duchowym, to tylko krótko sobie powiemy, bo na szczęście w Nowym Testamencie nie ma opisów tego, co miał wyrabiać w przyszłości Izrael duchowy nominalny. Wiemy, że też są różne obrządki, liturgie, nabożeństwa, które nie polegają tylko na rozważaniu Słowa Bożego, ale wypełnione są różnymi gestami. Ludzie w odpowiednich momentach czasu mają wstawać, siadać, klęknąć. Różne dźwięki dzwoneczków są używane przy tym, jak wiemy, dzwoneczki na szatach arcykapłana miały inne znaczenie. Różne kolory są stosowane w szatach kościelnych na przykład i to też rodzaj nakrycia głowy mówi o tym, jaką rangą cieszy się dany duchowny i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o te wszystkie formalności, to tutaj widzimy też znaczne podobieństwa pomiędzy Izraelem tym cielesnym i Izraelem duchowym w jego nominalnej części. Można tylko powiedzieć, jeżeli chodzi już o nominalny Izrael duchowy, że taką ekstremalną, takim ekstremalnym przykładem właśnie, chociaż tutaj to dotyczy różnych sfer, jest msza, ponieważ msza jest obrzędem, jest pewnym rytuałem, jest pewnym, no, w takim sposób rozumieniem duchowości, który oprócz tego, że jest formalny, no to niesie jeszcze sobie taką herezję, czyli nie bójmy się tego słowa. Jest to rzecz nazwana ohydą spustoszenia stojącą w miejscu świętym, bo oto przez ofiarę mszy jest sugerowane, że ofiara naszego Pana na krzyżu na Kalwarii była niewystarczająca i że trzeba ją jeszcze powtarzać i powtarzać, ponieważ przed Bogiem ma to jakąś wartość. Ale patrząc tutaj w tej części naszej, jest to też jakiś obrządek, bo wiadomo, że to nie jest po prostu spotkanie się, to wszystko jest według ustalonych podrządków odbywane. Więc nauka dla wszystkich dzieci bożych na pewno będzie taka, że trzeba się wystrzegać rytuałów. Oczywiście nie mam na myśli absolutnie takich rytuałów, które widać z góry, że to jest rytuał, ale coś, co możemy na przykład zacząć jako rytuał traktować, rozumiejąc służbę Bożą w naszym codziennym życiu. I z pozoru jest to niewinne, natomiast może się okazać, że zajmuje to po jakimś czasie miejsce tego, co naprawdę jest cenne w Bożych oczach i co naprawdę powinniśmy robić. Być może tutaj właśnie ta rada naszego Pana jest jak najbardziej właściwa, czyli żeby tych rzeczy nie zaniedbywać, ale tamte trzeba też czynić, bo te duchowe, te odnoszące się do okazywania miłości Bogu i bliźniemu oczywiście będą miały zawsze pierwsze znaczenie. Następny temat związany właśnie z tym podobieństwem pomiędzy nominalnym ludem Bożym w Izraelu cielesnym i w Izraelu duchowym to kościelnictwo. Czyli w skrócie można powiedzieć, że to w ludzie Bożym jest taka oddzielna klasa, która panoszy się wśród wiernych i mimo, że od Boga nie ma żadnego uprawnienia, żeby właśnie wynosić się i żeby z góry patrzeć na pozostałe dzieci Boże, to właśnie tak czyni. I tutaj wiemy, że faktycznie pod zakonem żydowskim pokolenie Lewiego, a w nim dom Arona zajmowało szczególne miejsce. Wiemy, że była to oddzielona klasa i mieli być poświęceni Bogu w szczególny sposób. Natomiast jest to oczywiście tylko figuralne znaczenie dotyczące sfery duchowej tego, co miało już w Chrystusie nastąpić w przyszłości. Ale oczywiście Stary Testament też podaje negatywne przykłady zachowania ludzi, którzy byli jakimiś urzędami właśnie obdarzonymi, bo po pierwsze bardzo często sam fakt, że mieli być z rodu Lewiego, no, siłą rzeczy to nie byli wybierani, tylko po prostu rodzili się w danej rodzinie i mieli sprawować ze względu na swoje urodzenie ten urząd. Więc musieli się tam trafiać siłą rzeczy różni ludzie. Jak wiemy, religijności, pobożności nie zawsze się dziedziczy, bywają dzieci bardziej pobożne od rodziców i odwrotnie. I tutaj to jest taki uniwersalny przykład, że i lewici, i kapłani byli różni. Mamy przykład synów Helego, którzy wyzyskiwali lud, to w pierwszej księdze Samuela, a ich ojciec nawet pobłażał takiej niesprawiedliwości. Mamy też przykład w Izraelu cielesnym, synów Samuela, którzy też mieli sądzić lud, ale szli za nie uczciwym zyskiem, jak czytamy. Więc tak naprawdę w Izraelu tym cielesnym, mimo że ta taka grupa lewitów, kapłanów była nakazana zakonami prawa, to też źle rozumieli nie jako służbę, ale jako sprawowanie władzy z korzyścią dla siebie, właśnie tą swoją posługę. Tutaj oczywiście znowu mamy, tutaj chcę braterstwo uprzedzić, jeszcze parę minut potrwa. Mamy też oczywiście dalsze nieoceniane negatywne przykłady, jeżeli chodzi o faryzeuszy, to jak nasz Pan traktował ich postępowanie. W Ewangelii Jana 7, 47-49, Jana 7, 47-49, czytamy. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze: czy i wy daliście się zwieść? Czy ktoś z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Tutaj kontekst jest taki, że faryzeusze kogoś posłali, żeby właśnie wybadał Pana Jezusa, jego nauki. No i komentarz jest zbędny. Nazwali ludzi, tych prostych, nieuczonych w piśmie, motłochem i że są przeklęci, bo nie znają zakonu. Izrael duchowy teoretycznie zna od samego początku nauki swojego mistrza i wie, jakie stosunki powinny tak panować w zborze i wie, jak to powinno wyglądać w odniesieniu, na przykład jest grupa starszych, jest grupa członków zboru. Wiemy, że absolutnie nie chodzi tutaj o sprawowanie żadnej władzy, ale o służbę. W Ewangelii Mateusza 23 nasz Pan bardzo wyraźnie to powiedział. Mateusza 23, 8-11 czytamy. Tutaj są zalecenia, z którymi tak naprawdę oczywiście nie należy dyskutować i jest to wszystko bardzo jasno wyrażone. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. Jak to wygląda w nominalnym ludzie Bożym w kościele chrześcijańskim, w Izraelu duchowym, nie trzeba długo rozmawiać. No tutaj widzimy, że są różne rangi bycia duchowym, właśnie oznaczające się jeszcze formalnością, różnymi szatami i tak dalej, i tak dalej. Można tylko powiedzieć, żeby nie zganiać winy w temacie kościelnictwa tylko na tą właśnie klasę wyższą, która panoszy się wśród ludu Bożego, że same owieczki niestety bardzo lubią tak i nadzór i jest dla nich to też wygodne i bo najczęściej są do tego całkowicie przyzwyczajone, nie sięgają po Słowo Boże, żeby przekonać się, że nasz Pan wcale tak nie nauczał. Dla nich ta władza duszpasterzy jest atrakcyjna, ponieważ no, może na przykład zdejmować jakąś odpowiedzialność przed Bogiem. Chociaż my dobrze wiemy, że stoi to w jawnej sprzeczności z naukami biblijnymi, ponieważ każde dziecko Boże ma dostęp nieograniczony do niewidzialnego tronu łaski, oczywiście poprzez pośrednictwo naszego Pana, poprzez Jego ofiarę. I ludzcy pośrednicy przy tym nie są potrzebni. Naszym pośrednikiem jest nasz Pan Jezus Chrystus, który zapłacił za nas okup. Tak, w V wieku naszej ery oczywiście to już wtedy potoczyło się to bardzo szybko, jeżeli chodzi o nominalny Izrael cielesny. Wtedy w ogóle ta pierwotna prostota w zarządzaniu zborem i dyscyplina zostały już zredukowane do systemu władzy klerykalnej. I oczywiście do tego doszły już rozbudowane ceremonie, które się wywodziły z kultów pogańskich. Tak powoli przez następne stulecia następowało coraz głębsze odstępstwo Kościoła od tej właśnie pierwotnej prostoty. Więc podsumowując, możemy powiedzieć, myśląc o tym, jaki użytek każdy z nas, z dzieci Bożych może zrobić, że oczywiście z wielką ostrożnością należy traktować autorytety ludzkie i zawsze też upewniać się, czy to, czego nauczają, czy to, w jaki sposób chcą dowodzić ludem Bożym, ma swoje odzwierciedlenie w Słowie Bożym, bo my musimy pamiętać, że odkupiciela i pośrednika mamy tylko naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ostatnia część, jeżeli chodzi o takie rozważania tych podobieństw pomiędzy nominalnymi kościołami, czyli Izraelem cielesnym i Izraelem duchowym, to co jest podsumowaniem, jak gdyby w soczewce, Potknięcie się o kamień. Właśnie na samym początku wzmiankowaliśmy ten werset z Izajasza. Obydwa nominalne domy, czyli i ten Izrael cielesny i Izrael duchowy, miały potknąć się o kamień. Przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa miało dla jednych okazać się wielkim błogosławieństwem, miało przynieść światłość, ale dla innych skutek miał być odwrotny, miało być właśnie przyczyną potknięcia. I tutaj podsumowując, wiemy, że i wiek żydowski, i wiek Ewangelii zakończyły się żniwami. Tutaj nazwy, jakie czerpiemy z Biblii, są zasadniczo te same, natomiast koniec wieku żydowskiego i zbieranie tego, co najlepsze z narodu żydowskiego dla Boga, jest oczywiście nazwane żniwem. Tam mamy powiedziane, że były to ziarno i plewy. Oczywiście ziarno to ta lepsza, ta część prawdziwego ludu, a plewy to, co należało odwiać, co należało pożniwie wyrzucić, to oczywiście ta nominalna część, która no, nie miała wiele wspólnego z prawdziwym czcieniem Boga. Przy zakończeniu wieku Ewangelii natomiast mamy taką samą sytuację, mimo że oczywiście Kościół chrześcijański, czyli ten Izrael duchowy rozwijał się przez całe wieki, to ten okres żniwa był najważniejszy i tam wszystko pojawiało się, jak powiedziałem, jak w soczewce. Tam mamy oczywiście nazwy ciut inne, ale cały czas jest to związane właśnie z ziarnem, ze zbożem, bo mamy pszenicę i konkol, jak wiemy. I w kościele żydowskim, w Izraelu cielesnym i w Izraelu duchowym oczywiście te postawy, które uwidoczniły się w chwili żniwa, one nie pojawiły się z dnia na dzień, ale ten rozwój odbywał się przez długi, długi czas. Więc krótko tylko na koniec podsumujemy sobie, jak doszło właśnie do tego upadku, do tej reakcji na przyjście naszego Pana w jego pierwszym i drugim adwencie, bo wiemy, że oczywiście wiele stuleci dzieli oba żniwa. Żydzi po pierwsze czekali na innego Mesjasza. Oni czekali na ludzkiego władcę, który miał uwolnić ich od panowania rzymskiego. Jak jest to ujęte w Słowie Bożym, nie rozpoznali czasu swego nawiedzenia. Przez ich brak wiary, ponieważ oni byli nieczuli na wszelkie znaki i cudowne wydarzenia, jakie towarzyszyły wówczas służbie naszego Pana. Jak wiemy, nawet wspaniałe cuda, które nasz Pan dokonywał, nie robiły na nich wrażenia takiego, żeby uwierzyć, że rzeczywiście to jest ten obiecany Chrystus, że jest to Syn Boży, który przynosi zbawienie. To nasz Pan też bardzo dobrze podsumował, kiedy o tych miastach, w których głosił, a które w nieczuły sposób reagowały na jego poselstwo, właśnie mówił: biada tobie, Chorazin, Betsajdo i tak dalej. Tak jak wiemy, Żydzi mieli swoje własne wyobrażenia na temat Bożego planu i jak powinien się rozwijać i jakie korzyści powinien był przynosić. Ci, którzy mimo że uznali, że nasz Pan nie jest przypadkową osobą i byli skłonni, żeby się zajmować jego naukami, żeby przyjmować te nauki i stawać się jego naśladowcami, niestety nie byli gotowi na to, co ich miało czekać, czyli na ostracyzm i odrzucenie przez ogół Izraela cielesnego. Więc ta aprobata tak zwanego systemu była dla nich ważniejsza. Mimo że w sercu coś mogli czuć, jednak bali się w ten sposób oddać wszystko, poświęcić wszystko i pójść za Panem. A jeżeli chodzi o koniec wieku Ewangelii, na czym to potknięcie polegało? Tutaj mamy też analogiczne, bardzo podobne rzeczy. Niewierność, która rozwijała się przez całe wieki, ponieważ nie mogąc doczekać się powrotu Pana, założyli swoje własne królestwo ze swoim własnym królem i tak naprawdę ten król, mimo że oni wiedzą, że to nie jest Chrystus, tylko namiestnik, miał im wystarczyć całkowicie. Natomiast samo przyjście naszego Pana, już takie rzeczywiste w drugim adwencie, jest taką nauką, jest związane z wieloma niejasnymi naukami i wyjaśnieniami. Więc w czasie żniwa wieku Ewangelii Izrael duchowy, nominalny, nie patrzył oczyma wiary, chciał widzieć dowody fizyczne, materialne przyjścia naszego Pana. To jest to, co wcześniej też wspomniałem. No oczywiście wiemy, że to nie miało już tak się odbywać. Jako człowiek nasz Pan przyszedł raz, oddał życie, natomiast w przyszłości już objął jako istota w boskiej naturze swoje rządy w niebie. Tak samo wskutek wieku rozwoju odstępczych nauk inaczej zupełnie wyobrażają sobie Boży plan. Co mnie osobiście najbardziej akurat uderza, to że Boże miłosierdzie wyrażone w ofierze naszego Pana jest zarezerwowane tylko do jakiejś tam grupy ludzi, natomiast wszystkich innych czeka wieczna zagłada, wieczne przekleństwo. To wiele grup właśnie w ten sposób widzi. Związane jest to też z sekciarstwem, że tylko u nas jest prawda, a wszędzie indziej nie. I tutaj też można porównać, tak jak i Żydzi, którzy nie byli gotowi właśnie na odrzucenie przez nominalną część ludu tego Izraela cielesnego, tak samo w czasie przyjścia naszego Pana nie byli gotowi cierpieć za bramą z nim, ponieważ przynależenie do Kościoła nominalnego wiązało się i cały czas wiąże z pełnymi przywilejami, benefitami i tak dalej, więc to zabieganie o opinię u ludzi jest dla wielu ważniejsze, niestety było, jest, niż zabieganie o opinię u Boga. Tak naprawdę, podsumowując, można powiedzieć, że tylko ziarno i pszenica przywitały Pana z radością w pierwszym i w drugim adwencie. Tak więc, drodzy braterstwo, podsumowując, możemy powiedzieć, że nominalny lud Boży, mimo że pozornie bardzo różny i ani Żydzi nie przyznaliby się, że mają taki związek z chrześcijanami, ani chrześcijanie z Żydami, musimy powiedzieć, że ten nominalny lud Boży pod wieloma względami, negatywnymi niestety, jest do siebie bardzo podobny. I te negatywne przykłady niech posłużą nam do przemyśleń, do wystrzegania się takich rzeczy, które widzimy u siebie, do sięgania do Słowa Bożego, żebyśmy upewniali się, jaka jest wola Boża naprawdę, według Jego Słowa, a nie według ludzkich wymysłów. Nasz wykład zakończymy modlitwą.